We wczorajszych wyborach do Parlamentu Europejskiego swój głos oddało 40,65% uprawnionych. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia Sylwester Marciniak, uznał to za sukces. Co prawda 5 lat temu frekwencja wyniosła 45,7%, jednak frekwencja w głosowaniach z lat 2004-2014 nie przekraczała 25%. Najlepszy wynik we wczorajszych wyborach uzyskała Koalicja Obywatelska, ponad 37%. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło ponad 36% głosów, Konfederacja 12%, Trzecia Droga niemal 7%, Lewica nieco ponad 6%. 21 europosłów prowadzi Koalicja Obywatelska. 20 mandatów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, 6 mandatów Konfederacja, po 3 Trzecia Droga i Lewica. Polacy wybrali 53 europosłów spośród 1019 kandydatów. W naszym regionie wygrała Koalicja Obywatelska, na drugim miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość. W Brukseli i Strasburgu okręg zachodnio Pomorsko-Lubuski będzie reprezentować dwóch europosłów, Bartosz Arłukowicz z KO i Joachim Brudziński z PiS. Posłuchajmy pierwszych reakcji polityków tuż po zamknięciu lokali wyborczych.
Dla ugrupowania Donalda Tuska to pierwsza taka sytuacja od dekady. Wówczas także w wyborach europejskich Platforma Obywatelska po raz ostatni do tej pory zajęła pierwsze miejsce na podium. Wczoraj wieczorem zadowolenia nie krył premier Donald Tusk.
W tym momencie mam jakieś takie poczucie wielkiej i osobistej i naszej wspólnej satysfakcji, że nie zmarnowaliśmy tych trudnych lat, tych pięknych miesięcy po 15 października. Brakuje mi słów wdzięczności dla tych wszystkich, którzy poszli dzisiaj do wyborów. Nasi wyborcy zmobilizowali się, poszli, to przecież oni wygrali. Oni wygrali!
Szef rządu podkreślał też, że w Polsce, w przeciwieństwie do takich krajów jak Francja czy Austria, wygrała siła prounijna.
My dzisiaj pokazaliśmy, że jesteśmy światłem nadziei dla Europy. My będziemy umieli walczyć o interesy Polski w Europie jak nikt. Mamy wykwalifikowanych, kompetentnych, uczciwych eurodeputowanych.
Zagadkowo swoje wystąpienie zakończył natomiast obecny na wieczorze wyborczym KO prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, przymierzany do startu w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.
Wielkie podziękowania, wielkie gratulacje. No a przed nami, drodzy Państwo, kolejny krok, który trzeba będzie wykonać. Znowu będziemy wyznaczali trendy. Dziękujemy bardzo!
W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości nastroje były dalekie od euforycznych, ale prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński podkreślał, że niedzielny wynik, choć jest wielkim zadaniem, to jednocześnie daje nadzieję na przyszłość.
W tym ostatnim okresie jesteśmy ciągle mniej więcej na tym samym poziomie i wiemy w tej chwili, patrząc na te wstępne wyniki, co trzeba uczynić, żeby ten poziom podnieść. Jeśli będziemy potrafili zrobić to wszystko, co wynika choćby tylko z tego, co żeśmy dzisiaj zobaczyli, to droga do zwycięstwa jest otwarta.
Jarosław Kaczyński nawiązywał też do przeszłości i przypomniał, że po przegranych wyborach europejskich w 2004 roku, rok później PiS wygrało wybory prezydenckie.
Wydawało się, że źle, ale ja wtedy też mówiłem, że to jest wyzwanie i zwyciężyliśmy.
Tak jest.
W 2005 roku zwyciężyliśmy i musimy tą drogą iść dalej. Musimy iść tą drogą, wyciągając jednocześnie wnioski.
Czarnym koniem wyborów okazała się Konfederacja. Dla tej formacji to największy sukces w historii.
Wyciągnęliśmy wnioski z poprzedniej kampanii, naprawiliśmy wiele błędów, także włożyliśmy wszyscy bardzo dużo ciężkiej pracy. I jak widzimy, wyborcy się nam odwdzięczyli. Możemy być z siebie naprawdę zadowoleni, wykonaliśmy tym razem kawał świetnej roboty i wreszcie możemy się z tego cieszyć. W wyborach do sejmików prześcignęliśmy Lewicę i staliśmy się czwartą siłą polityczną. Teraz jesteśmy również przed Trzecią Drogą, co sprawia, że jesteśmy trzecią siłą na polskiej scenie politycznej.
Mówił jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen. Jedną z europosłanek tej formacji będzie Anna Bryłka.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego dwucyfrowego wyniku. Jesteśmy w ogóle bardzo zadowoleni z tego, że udało się nam wyprzedzić Trzecią Drogę, udało nam się wyprzedzić Lewicę, że wprowadzamy trzecią największą delegację z Polski do Parlamentu Europejskiego. No to jest dla nas bardzo, bardzo duży sukces, ale to też były dla nas naturalne wybory. To znaczy my byliśmy w stanie się i na tej scenie politycznej odróżnić, ale też wyróżnialiśmy się wiarygodnością i konsekwencją w prezentowaniu poglądów, zwłaszcza tych krytycznych, krytycznych wobec Unii Europejskiej.
O najtrudniejszych wyborach mówi natomiast Trzecia Droga. Podczas wieczoru wyborczego głos zabrali liderzy Trzeciej Drogi. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
To, co dzieje się w Europie i co dzisiaj widzimy, napawa nas bardzo dużym smutkiem i zmartwieniem. Europa brunatnieje. I tym większa będzie odpowiedzialność tych kilku osób, które wyślemy do Parlamentu Europejskiego.
Traktujemy bardzo poważnie ten wynik i z pokorą. Wiemy, co mamy do zrobienia i wiemy, że odpowiedzialność za rządy kosztuje. Kosztuje te formacje, które są formacjami średnimi, mniejszymi. Wszyscy musimy brać to pod rozwagę.
Wynik wyborów na poziomie 6,6% nie satysfakcjonuje też Lewicy, która do Europarlamentu wprowadzi najprawdopodobniej 3 deputowanych. Wśród nich najpewniej będzie dotychczasowy europoseł Robert Biedroń, który zapowiada rozmowy na temat przyszłości swej formacji.
I o tym, jak doprowadzić do tego, żeby te wyniki były jeszcze lepsze. To jest trudna sytuacja polityczna. Jak Państwo wiecie, frekwencja była niestety bardzo niska, pozostawia wiele do życzenia i myślę, że powinniśmy się zastanowić, jak na przyszłość organizować tego typu ważne wydarzenia, najważniejsze jeśli chodzi o demokrację, żeby zachęcić więcej wyborców do głosowania.
Karol Darmoros, Polskie Radio.
A przy naszych telefonach goście, pan Artur Łącki, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Mam nadzieję, panie pośle, że internet mówi prawdę. Nie kandydował pan w wyborach do Europarlamentu?
Nie kandydowałem, nie.
Pan Artur Szałabawka jest także z nami. Poseł Prawa i Sprawiedliwości był 5. na liście tutaj w okręgu zachodniopomorsko-lubuskim do Europarlamentu. Nie udało się tym razem.
Witam serdecznie pana redaktora, witam radiosłuchaczy, moich adwersarzy. Tak, nie udało się, bo wejść miał jeden lider i wszedł jeden lider. Byłem osobą, która zdobywała głosy na listę i myślę, że zrobiłem to skutecznie.
Potwierdzam, zdobywał pan nawet w studiu Radia Szczecin podczas wieczoru wyborczego w czwartek, tuż przed tą niedzielą wczorajszą. I miał być z nami pan Jarosław Rzepa, poseł PSL Trzecia Droga, był trzeci na liście tego ugrupowania do Europarlamentu, ale na razie nie odbiera telefonu. Zacznijmy w takim razie od pana posła Artura Szałabawki. Jak pan ocenia ten wynik Prawa i Sprawiedliwości w skali kraju? Sondaże wskazywały, że będzie on gorszy, że ten dystans pomiędzy Koalicją Obywatelską a państwem będzie większy, a tymczasem okazał się niewielki, około 1 punktu procentowego.
No dokładnie, 0,9 czy 0,8 punkta. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że sondaże wieczorne i sondaż Exit Poll wskazywał ponad 4% przewagi Platformy Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością i to też zostało wykorzystane przez wszystkie media, które artykułowały to w sposób bardzo jednoznaczny już jako wynik ostateczny. Donalda Tuska i myślę, że też i wypowiedź prezesa Jarosława Kaczyńskiego były wtedy wypowiedziami w innej rzeczywistości, bo rano okazało się, że ta różnica jest dosłownie 0,9, czyli tam około 100 tysięcy głosów. To jest znacząca różnica. Natomiast ja uważam, że to jest bardzo duży sukces, patrząc na całokształt obecnej rzeczywistości w naszym kraju, gdzie no zdecydowanie można powiedzieć, że władza, koalicja 13 grudnia, wykorzystując bezpardonowo, bardzo mocno wykorzystując politycznie wszystkie media państwowe, ale też i media, które sprzyjają Platformie i zawsze sprzyjały, w sumie to jest 95% rynku medialnego w tej chwili, szkalowały i obrażały wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Donald Tusk nawet sugerował, że wszyscy kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego to przestępstwo, jakieś, że listy gończe za nimi należałoby. No to ja też właśnie tam tym kandydatem byłem i powiem już, że w kampanii różne środki są dozwolone. Spór polityczny powinien być bardzo mocny, bo to jest demokracja, natomiast są granice, których nie powinno się przekraczać. I powiem jeszcze tylko jedno, że no ja tutaj widzę poza sukcesem w tych ciężkich czasach dla Prawa i Sprawiedliwości, bo zawsze jest tak, że po stracie władzy niejednokrotnie partii, tak samo było z Platformą Obywatelską, jak straciła władzę, to pikują w dół i do pewnego momentu. Ja się bardzo cieszę, że ten już wybory samorządowe i teraz te wybory potwierdzają, że jesteśmy siłą. Natomiast żółta kartka dla Koalicji Obywatelskiej za frekwencję, znaczy dla całej koalicji 13 grudnia, bo można tłumaczyć, że zmęczenie jest wyborami. Natomiast no, jakoś tak się dziwnie dzieje, że frekwencja zawsze jest większa, jak rządzi Prawo i Sprawiedliwość, ona systematycznie rośnie. Natomiast jak dochodzi do władzy Platforma Obywatelska, to ta frekwencja spada i tutaj wytłumaczenia nie ma. Chyba że pan redaktor albo mój kolega Artur powie, że to dobrze, że jest frekwencja niska, bo ja uważam, że bez względu na wynik, bez względu jakie ugrupowanie, frekwencja we wszystkich krajach rozwiniętych i Unii Europejskiej, w tych demokracjach z roku na rok zawsze wzrasta, a nie maleje, a tutaj jednak wybory do wyborów o 5 punktów procentowych spadła, a powinna być w granicach 50%, 55% to by było taki wynik pokazujący trend wzrostowy.
No to o frekwencji zapewne pan poseł Artur Łącki, poseł Koalicji Obywatelskiej, powie. Jeszcze tylko zacytuję Donalda Tuska podczas tego wieczoru wyborczego. 10 lat, dokładnie 10 lat czekaliśmy na to pierwsze miejsce na podium. Jestem tak szczęśliwy, mam prawo do radości i wzruszenia. Nie będę ukrywał, że jakoś w środku przełykam łzy. Pan, panie pośle, także był wzruszony w ten wieczór wyborczy i trochę zaniepokojony tymi oficjalnymi wynikami dzisiaj podanymi przez Państwową Komisję Wyborczą?
Panie dyrektorze, bardzo się cieszyłem z tego, że wygraliśmy te wybory i nie ma znaczenia, jaką ilością punktów procentowych ją wygraliśmy. Ja przypomnę, że wczoraj oprócz śledzenia tego, co się działo w wyborach, również oglądałem Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce i tam nasza sprinterka Polka wygrała srebrny medal. Ewa Swoboda wygrała srebrny medal 0,004 sekundy. Nie ma znaczenia ile. Nie sekunda, nie pół, tylko 0,004 sekundy i ma srebrno, a nie brąz. Dzisiaj okazało się, że i tu też gratulacje wielkie, że piłkarki Pogoni Szczecin zostały mistrzyniami Polski, zdobyły złoty medal i nie ma różnicy punktów, zdobyły go różnicą, lepszą różnicą bramek. Także to tak wygląda. Zwycięstwo czasami jest bardziej widoczne, mniej, ale zawsze jest zwycięstwem. A jeśli patrzę na mandaty, to jeden mandat różnicy przy 20, to już jest 5% różnicy. Także, panie redaktorze, wygraliśmy te wybory po 10 latach. Jestem bardzo szczęśliwy. Mówię to, co pan przewodniczący Tusk, że może nie tyle wzruszenie, co radość. Po prostu radość, że udało nam się zmobilizować elektorat, zmobilizować ludzi i wygrać te wybory.
A czuje się pan odpowiedzialny za tą frekwencję właśnie niską, o czym mówił pan poseł?
Panie redaktorze, czy to jest niska frekwencja? Ona jest kilka... Nawet nie procent, tylko zdaje się dziesiątych procenta niższa niż była 5 lat.
45% wynosiła ponad 2019.
A teraz jest ponad 40%, także chyba, pewnie chciałoby się, żeby ona była większa, ale generalnie to są dwa głosowania, w których była największa frekwencja do Europarlamentu. Proszę sobie przypomnieć, że pierwsze wybory to było 20-kilka procent, więc nie jest aż tak strasznie, chociaż oczywiście dobrze by było, gdyby ta frekwencja była zawsze powyżej 50%. I nieprawdą jest też, że wykorzystywaliśmy jakoś strasznie środki przekazu, bo ja już nie chcę tego powtarzać, ale niech pan kolega mój Artur Szabawka przypomni sobie, co wy wyprawialiście w TVP Info, jakie wy paski dawaliście, co wy wygadywaliście, jak pokazywaliście przewodniczącego Tuska. No to jest wszystko to, co jest, co można nazwać właśnie to, co pan mówił, tylko że wy to robiliście, a nie my. Także my próbujemy znormalnieć tą politykę w Polsce. To znaczy kłócić się na argumenty, pokazywać, co zrobimy lepiej, jak zrobimy lepiej, kiedy zrobimy lepiej, a w tych wyborach chcieliśmy pokazać i nam się udało, że jedziemy tam po to, jako świeża siła, żeby bronić Europy przed takimi partiami jak Konfederacja w Polsce, jak ta niemiecka partia brunatna, jak partia pani Le Pen, którzy teraz, w dobie wielkiego kryzysu, w dobie wielkiego niebezpieczeństwa, jakim znalazł się naród polski i cała Polska, chcą rozwalić Unię Europejską. Unię Europejską po 20 paru latach, prawie 30 latach tego projektu, najlepszego według mnie projektu, który powstał w Europie, trzeba zmieniać, trzeba reformować, ale nie wolno jej rozwalać, dlatego że Unia Europejska swoją potęgą gospodarczą, a NATO swoją potęgą wojskową są gwarantami naszego bezpieczeństwa i naszej wolności. Jeśli ktoś tego nie rozumie, to albo jest idiotą, albo chce szkody Polski. No i to jest cały problem, panie redaktorze. My wysyłamy tam ludzi, którzy będą bronili Unii Europejskiej, zmieniali ją dla Polaków i dla wszystkich obywateli Unii, ale również jej bronili. I to nie chodzi wcale o scalanie, o większą, większe, nie wiem, robienie federacyjnego państwa, jakiegoś wielkiego. Nie. Chodzi o to, że by Unia Europejska była silna gospodarczo. Jeśli będzie silna gospodarczo i będzie swoich obywateli wspierała, to żaden kraj inny nie będzie się, bał taki twór zaatakować. Dlatego, że proszę sobie popatrzeć na historię. Zawsze wygrywały państwa czy związki państw, które były silne gospodarczo. Te słabizny gospodarcze zawsze kiedyś musiały upaść. I o to mam nie tyle pretensje, czy o to będę apelował do wszystkich europosłów, którzy zostali wybrani. I tych trzech z Lewicy, i tych trzech z Trzeciej Drogi, i tych sześciu z
Konfederacji,
i 19 czy 20 z PiSu i 21 z Platformy Obywatelskiej, że wszyscy my musimy popatrzeć na to, co będzie dobre dla Polski teraz. A teraz dla Polski jest dobre to, żeby Unia, w której jesteśmy równoprawną częścią, równoprawnym członkiem, była jak najsilniejsza gospodarczo i żeby NATO, którym jesteśmy równoprawnym członkiem, była jak najsilniejsza militarnie.
20 europosłów będzie miało Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska 21. 21. Rzeczywiście wracamy do pana posła Artura Szałabawki. Ja chciałem jednak, żebyśmy pozostali na tym naszym polskim podwórku i chciałem zapytać o to trzecie miejsce Konfederacji, bo zastanawiam się, komu Konfederacja zabrała elektoraty, bo raczej nie Prawu i Sprawiedliwości, a raczej nie Koalicji Obywatelskiej. Co się tutaj wydarzyło, bo 12% to naprawdę spore poparcie i takie stabilne, a nawet rosnące powoli.
Panie redaktorze, no jednym zdaniem do kolegi muszę się odnieść. Jeśli chodzi o telewizję i te TVP Info za naszych czasów, to albo pan poseł nie ogląda, albo nie widzi, jaką tubą propagandową Platformy Obywatelskiej jest w tej chwili TVP Info, gdzie połowa dziennikarzy ostro atakujących Prawo i Sprawiedliwość z TVN-u i z innych stacji komercyjnych teraz znalazło zatrudnienie. Ale przechodzimy do rzeczy. Konfederacja uzyskała dobry wynik, bo taki jest trend w Europie i powiem tak, że bez mediów społecznościowych by się to nie odbyło. Tak samo jak i wynik Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość, który uczy się funkcjonowania w mediach społecznościowych, w internecie, jednak pokazuje, że jest możliwość bez udziału w mediach tych mainstreamowych jednak dokonywać, dochodzić do zwycięstw. I myślę, że to, co w Europie jest największą bolączką, a pan na przykład, no pan poseł Artur Łącki mówi o tym, że zależy mu na silnej Europie, no toż właśnie no to my to jesteśmy po tej samej stronie, panie pośle, bo mi na niczym innym nie zależy, tylko na silnej, mocnej gospodarczo Europie, a nie Europie, w której gospodarka żywnościowa, gospodarka rolna, przemysł zostaje likwidowany, wyprowadzany poza granice Unii, bo to jest, tak jak mówiłem, w kampanii i tu się nic nie zmienia, żeby było, proszę bardzo, żeby było, że jestem stabilny i zawsze będę stabilny w poglądach. Chodzi o to, że ten szaleńczy, ten zielony ład, ta polityka szaleńcza, polityka klimatyczna, ta Europa, ta ideologia klimatyczna, która doprowadza do ciągłych zakazów i do likwidacji, no niestety, do zwijania się naszej ukochanej Europy, to jest właśnie pokłosie tego, co przyczyniło się między innymi do zwycięstwa takiego dosyć dużego, no bo jednak trzeba powiedzieć, że te 12% dla Konfederacji to był wynik duży, ale też i Prawa i Sprawiedliwości, bo jakby połączyć te siły, te konserwatywne czy narodowe ze strony Konfederacji, to proszę, to jest 26 eurodeputowanych i to się zadziało w całej Europie. Natomiast smutek mnie troszeczkę ogarnia i tutaj na pewno będzie radość jest ze strony pana posła Artura, natomiast z mojej nie, że myślałem, że jednak zostanie przełamana ta polityka lewacko-liberalna, która niestety jest w tej chwili powszechna i że Europejska Partia Ludowa, którą reprezentuje między innymi Platforma Obywatelska, PSL, ale też takie partie jak Partia Popular, główna partia centrowa w Hiszpanii, że te partie będą musiały współpracować z konserwatystami, nawet z narodowcami, właśnie po to, żeby zatrzymać tą szaleńczą migrację, żeby zatrzymać ten Zielony Ład i żeby Europa wróciła do swoich korzeni, żeby była dalej silną Europą, a nie Cesarstwem Rzymskim, które chyli się ku upadkowi, bo bardzo wielu ekonomistów właśnie o tym mówi, że ta polityka, która w tej chwili jest niestety spowodowana tym, że jest tak zwana koalicja tych centrowców, czyli powiedzmy, że tej partii, Europejskiej Partii Ludowej, która musi ulegać liberałom, socjalistom, lewakom, no niestety kończy się bardzo źle dla naszej ukochanej Europy. I tutaj zdania nie zmieniam. I to jest też odpowiedź, dlaczego taki dobry wynik Konfederacji. Konfederacja Prawo i Sprawiedliwości raczej nie zabrała. No, pochylić się można, nie ma tutaj kolegi Jarosława Rzepy, no ale nad wynikiem trzeciej drogi, tak?
No właśnie, nad wynikiem trzeciej drogi, bo spotkałem się z takimi opiniami niektórych politologów, że te przepływy elektoratów są nieraz bardzo dziwne i wydaje się, że lewicy do Konfederacji jest bardzo daleko, a okazuje się, że w tych przepływach można znaleźć ciekawe informacje. Jak właśnie ten sukces niewątpliwy Konfederacji, miejsce na podium widzi i ocenia pan Artur Łącki?
Redaktorze, tu się z panem zgodzę w pewnej kwestii. Zresztą ja już kiedyś chyba rozmawialiśmy na ten temat i ja zawsze uważałem, że takiej twardej lewicy, takiej kumuchowatej lewicy, że tak powiem, jej bardzo blisko było na przykład do PiS-u, więc nie ma problemu, żeby jej blisko było do Konfederacji. Ona zawsze była mocno nacjonalistyczna, komunistyczna i to ich łączyło. Także tu widać jasno, że dobrze pan powiedział na początku, że nie widać, żeby ten elektorat odpłynął od PiS-u, nie widać, żeby ten elektorat odpłynął od Koalicji Obywatelskiej. On jasno odpłynął od trzeciej drogi, odpłynął od lewicy. I to jest ten elektorat, który tak co wybory, tak właściwie nie wie, gdzie zagłosować. Poglądy Konfederacji są bardzo proste i bardzo jasne, bo to też ten elektorat jest takim moim zdaniem najprostszym elektoratem, do którego trafiają takie teorie i ideologie takie zero-jedynkowe. Więc ten elektorat myślę przeszedł właśnie teraz z trzeciej drogi i dał głos swój na Konfederację, patrząc też na to, że tutaj jakby nie widział zagrożenia dla siebie, bo wysyła tych ludzi do Brukseli. Proszę zauważyć, że tak jak już przed naszym programem puszczał pana przewodniczącego Mencena, który mówił, że wygrali przed trzecią drogą i przed lewicą w sejmikach, ale jeśli chodzi o miasta, jeśli chodzi o powiaty, jeśli chodzi o gminy, no to przerżnęli z kwotesem, zdaje się, nie wzięli chyba żadnej gminy, żadnego miasta czy żadnego powiatu nie wygrali. Także ludzie generalnie chcą ich gdzieś tam wysłać, według mnie najdalej od siebie, ale już jeśli chodzi o rządzenie tutaj, tą naszą najmniejszą ojczyzną, to co nas najbardziej interesuje, to co nas najbardziej boli, no to tu już nie, jednak zajmą się tym ci, którzy mają jakiekolwiek o tym pojęcie. I tak to wygląda. Tam też jest bardzo młoda partia. Tam jak pan widział, pan przewodniczący Mencen, pan wicemarszałek, to są młodzi ludzie. I za nim też zagłosowali młodzi ludzie, którzy jeszcze teraz nie mają, że tak powiem, problemów życiowych. Czyli kiedy przyjdzie małżeństwo, kiedy przyjdzie kredyt, kiedy przyjdzie załatwić sobie mieszkanie, dom, kupić, pracę, zrobić dobrą, wtedy zaczną się takie wybory, które już jednak nie pozwolą na głosowanie na tych, którzy mówią, że to jest czarne, to jest białe, nie ma żadnych odcieni innych, jest tylko czarne, białe i koniec. Oczywiście żal mi tego, tych ludzi, że zagłosowali na Konfederację, bo tak naprawdę no nic nie zrobią w Parlamencie Europejskim. Oczywiście pojedzie tam pan z gaśnicą i będzie robił swoje happeningi i na tym się skończy. I na tym się skończy. Oczywiście pojadą tam jeszcze inni krzykacze z Konfederacji, którzy będą po prostu krzyczeć i nic nie załatwiać. A teraz naprawdę jest czas taki, że my musimy dużo rzeczy załatwić w Europie. I nawet, jeszcze raz powtórzę, i nawet tą Europę reformować i zmieniać. Ale nie da się z człowiekiem, z gaśnicą reformować Europy, nie da się z krzykaczami reformować Europy. Trzeba ją reformować z tymi, którzy chcą ją reformować. Tutaj też zgodzę się trochę z takim tym, że może też nie są potrzebni aż tacy skrajni komuniści, bo to znowu jest nie bardzo. Obawiam się tego, co się stało we Francji, muszę panu powiedzieć, bo to jest dla mnie bardzo duże zaskoczenie.
I o tym będziemy rozmawiali po 21.
Nie dość, że Le Pen i partia, której nieformalną szefą jest Marine Le Pen, wygrała te wybory, to na trzecim miejscu są ci socjaliści francuscy, o których można jasno powiedzieć, że to są komuniści francuscy, którzy zawsze mówili, że Rosja i w ogóle to jest najpiękniejszy kraj na świecie, tylko to coś im się pomyliło, w ten sposób o nim mówili. No więc tego się boję, żeby nie nastąpił jakiś zwrot w myśleniu u Francuzów, u Włochów, u Hiszpanów, bo to może doprowadzić do rozpadu wolnej Europy i wprowadzeniu w Europie znowu żelaznych kurtyn, tylko już nie wiadomo na jakich.
No właśnie, o tym mówił Szymon Hołownia podczas wieczoru wyborczego Trzeciej Drogi. Europa brunatnieje i przenosimy się do pana posła Artura Szałabawki. Ja mam pytanie o koalicję 15 października, o jej trwałość. Jak to pan ocenia? Pojawiają się takie już znowu zaproszenia ze strony PiSu do PSL-u. Jak pan ocenia po tych wynikach Trzeciej Drogi, no, słabych wynikach, czy rzeczywiście ta koalicja będzie trwała? Lewica także słaby wynik.
Jedno zdanie, nie chcę zmieniać tematu, ale zainspirował mnie pan poseł Artur Łącki. Nie byłoby takiej może sytuacji, o której pan mówi, o której się pan w tej chwili obawia, gdyby nie jednak ta polityka, o której ja mówię, chociażby migracyjna i to, że Francuzi się przeciwstawili, może nie dlatego, że akurat kochają dane ugrupowanie prawicowe, tylko dlatego, że na ulicach widzą, co się dzieje. Widzą, że ten najazd na Europę tych setek tysięcy, a już nawet milionów migrantów, którzy chociażby ostatnio nawet jeden w Warszawie po samochodzie skakał i już to właśnie mamy zaczątki tego, to dlatego...
Panie pośle,
dlatego
to był fake news.
Dlatego właśnie siły prawicowe...
To był fake news.
Nie przerywajmy sobie.
No ale to był fake news, o czym pan mówi. No proszę bardzo.
Aha, no to przepraszam. Jak fake news, to ja dzisiaj tak zapracowanie tylko po prostu widziałem. To jasne, to przepraszam. Jak mówimy o tym, że te siły są, no to ale przyzna pan, że chyba efektem to jest to, co się dzieje na ulicach i nie tylko w Włoszech, nie tylko we Francji, ale i w Hiszpanii. W Hiszpanii wiem na co dzień, bo mam rodzinę i w stałym kontakcie jestem. Tam naprawdę wieczorem jest strach wyjść na ulicę, a policja mówi, żeby... A strach jest zgłaszać czegokolwiek na policję, bo później przyjdą i się zemszczą już do tej formy bezczelności ci migranci, uchodźcy z Afryki i z
Panie pośle,
Anglii.
Musimy kończyć. Chcę zapytać o PSL, o to... Tak. Czy zapraszacie PSL do siebie w przyszłości koalicji?
Hołownia i PSL, gdyby byli podmiotowi, gdyby pokazywali różnicę, że są współkoalicjantami, a nie zostali wchłonięci przez Platformę Obywatelską, to ich wyniki byłyby zupełnie inne. Niestety Donald Tusk, i tu muszę przyznać, że no, przecież polityka jest polityką, Donald Tusk skutecznie wchłonął niepodmiotowego Hołownię i niepodmiotowego Kamysza, którzy po prostu są...
I tu poproszę o kropkę.
Już.
I pan Artur Łącki, jeszcze króciutko zdanie komentarza, właśnie czy trwała koalicja i pewna na następne lata.
Nie musieliśmy nic wchłaniać. Przez 8 lat próbowaliście właśnie wciągnąć członków Platformy do siebie i zniszczyć, przepraszam, nie Platformy, tylko PSL-u i zniszczyć ten PSL. I pan wyobraża sobie teraz, że ci ludzie zapomną o tym, co z nimi robiliście i przejdą do was? Nie przejdą. Jesteśmy spokojni o koalicję 15 października.
Teraz naszych
dwóch koalicjantów ma trochę gorsze wyniki, ale to jest też, panowie, dobrze o tym wiecie, całkiem inne głosowanie. Całkiem inne głosowanie. W głosowaniu do Sejmu mieli dobre wyniki. W głosowaniu do samorządów Hołownia, czyli 2050, też miał dobry wynik. Także nie obawiamy się o dalsze funkcjonowanie koalicji.
I poproszę o ostatnie zdanie,
na
bo jeszcze ekspert
będzie funkcjonowała
czeka.
Do następnych wyborów.
To ostatnie Dziękuję. Moje zdanie. Panie pośle, ja słowa nie powiedziałem o tym, że PSL miałby wejść w koalicję z PiS-em, ale widzę, że takie zaniepokojenie u pana naprawdę zaistniało. No to ciekawe, bo to trzeba zobaczyć na rozwój wypadków i zobaczyć, kto bardziej kogo chce wchłonąć.
Pan Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
I pan Artur Łącki, państwa... poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.
Do usłyszenia. A naszej rozmowie przysłuchuje się od pewnego czasu pan Marcin Palade, analityk, socjolog polityki, autor programu Marcin Palade Statystycznie na YouTubie. Dobry wieczór. Zacznijmy najpierw od tego fenomenu badań Exit Poll, które wskazywały, że przewaga Koalicji Obywatelskiej nad PiS-em jest o wiele większa niż się potem okazało w ostatecznych wynikach, bo to niespełna 1 punkt procentowy, a tam było chyba około 3 punktów procentowych. Z czego to, panie Marcinie, wynika?
Trzeba powiedzieć na starcie, że to jest kompromitacja Ipsosu, dlatego że powszechnie uważa się, że wynik exit poll przy dobrze dobranej próbie nie powinien przekroczyć w stosunku do ostatecznego wyniku głosowania więcej niż 1 punkt procentowy. To w przypadku różnicy między PiS-em a Koalicją Obywatelską była 4 punkty procentowe. Gdybyśmy żyli naprawdę w normalnym kraju, gdzie przestrzega się pewnych reguł, to dzisiaj jeszcze firma Ipsos powinna zdać relację nam wszystkim odbiorcom, konsumentom, dlaczego tak się stało. Ale ja już jestem przyzwyczajony do tego, że w Polsce sondażownie mogą robić, co im się podoba, drukować, co im się podoba, publikować, co im się podoba i nie ponosić z tego tytułu żadnych konsekwencji. To jest niestety pewien zastany układ 30-kilkuletni, demoliberalny w tym świecie, który no, jak widać nie ma szans na to, żeby miało być tutaj lepiej i transparentniej i normalniej. Natomiast co do tej różnicy, to są dwie możliwości. Albo została źle dobrana próba, nie było próby czysto losowej, nie wylosowano, mówiąc wprost, w ten sposób lokali wyborczych, żeby uwzględniać taką strukturę biorących udział w badaniu, która odpowiadałaby strukturze głosujących w wyborach, albo mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy był stosunkowo wysoki odsetek odmów odpowiedzi, a co za tym idzie, brakowało pewnych segmentów wyborców i to było w jakiś sposób doważane przez Ipsos, ale wobec braku do końca znajomości czy pewności co do tego właśnie, jakich segmentów brakuje, no to doważenie okazało się nietrafne. W jednym i drugim przypadku pełną odpowiedzialność ponosi firma Ipsos, ale tak jak powiedziałem na wstępie, nie spodziewałem się tego, żeby ta firma stanęła na wysokości zadania, stanęła w prawdzie, jak możemy to określić, przeprosiła i powiedziała, dlaczego tak się stało. To jest kompromitacja, trzeba powiedzieć sobie wprost.
No i co ciekawe, ostatnie sondaże przed wyborami do Parlamentu Europejskiego wskazywały mniej więcej taki wynik, jak właśnie mamy, w tym sensie, że była różnica pomiędzy PiS-em a Koalicją Obywatelską jednego punktu procentowego.
No nie, panie redaktorze, nie. Tak dobrze to nie było, bo ja
pamiętam takie badania.
Tak, były też takie badania, ale chcę zwrócić uwagę, że było także takie badanie choćby ze środy, na 3 dni przed głosowaniem, dla 19.30, czyli tych nowych wiadomości, zrealizowano badanie przez firmę Ipsos, gdzie uwaga, prowadzenie Koalicji Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością było różnicą 6 punktów procentowych. Finalnie skończyło się to 1 punktem procentowym, więc mamy kolejne potwierdzenie na to,
to daje do myślenia.
Z całą pewnością firma Ipsos tych ostatnich dni nie może zaliczyć do udanych.
Wróćmy do wątku, który poruszyłem razem z naszymi gośćmi politykami, Arturem Łąckim i Arturem Szałabawką, mianowicie tego słabego wyniku PSL i Polski 2050, czyli trzeciej drogi, no i lewicy. Gdzie te elektoraty uciekły, albo dlaczego oferta trzeciej drogi i lewicy nie przyciągnęła wyborców?
Lewica ma problemy, które nie zaczęły się, czy nie miały miejsca po raz pierwszy wczoraj w trakcie wyborów europarlamentarnych. Przypomnę, że ona otrzymała 15 października niespełna 9% poparcia, a już w wyborach sejmikowych, tych najbardziej, można powiedzieć, upartyjnionych, ten wynik był nieco ponad 6%. Wczorajszy wynik też nieco ponad 6% pokazuje, że kilka punktów procentowych uciekło lewicy. Wiemy, że w większości to jest transfer do Koalicji Obywatelskiej, co nie powinno nas zaskakiwać, dlatego że w ostatnich tygodniach i miesiącach Koalicja Obywatelska mocno przesuwa się na lewo w kwestiach światopoglądowych, choćby no, sama decyzja prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o tym, żeby zdejmować krzyże w urzędach, to jest potwierdzenie i sygnał puszczany także dla wyborców lewicy, na których te sprawy desakralizacji życia publicznego, tak byśmy powiedzieli, są bardzo ważne. Skoro proponuje to Koalicja Obywatelska, to tym samym jest coraz mniej różnic między lewicą a Koalicją Obywatelską, stąd coraz częściej wyborcy lewicy uznają, że warto głosować na tego silniejszego, większego, a z całą pewnością w tym duecie silniejsza była, jest, pozostaje Koalicja Obywatelska względem lewicy. Co do trzeciej drogi, to wiemy na podstawie wczorajszego sondażu Exit Poll, że tutaj były też przepływy w kierunku Koalicji Obywatelskiej, ale co ważne, były także przepływy w kierunku Konfederacji w mniejszym stopniu niż w przypadku Koalicji Obywatelskiej. Jestem w stanie zrozumieć tych pierwszych wyborców, którzy uznali w tej części bardziej liberalnej, że jeśli chodzi o kwestie europejskie, naszą reprezentację, no to tutaj ta drużyna, można powiedzieć, Donalda Tuska prezentowała się dla nich lepiej od oferty ich macierzystej partii, stąd te przesunięcia w kierunku właśnie Koalicji Obywatelskiej. Natomiast co do przepływu w kierunku Konfederacji, no cóż, to wiemy z badań choćby realizowanych rok temu, czy ponad rok temu, że w trzeciej drodze był taki komponent wyborców, którzy od lat głosują na partię inną niż Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość, czyli są wyborcami tak zwanego antypopisu. Między innymi w 2011 roku w kontrze do tego duopolu głosowali na Ruch Palikota, w 2015 roku częściej wybierali Kukiz 15, czy też Nowoczesną, w 2019 roku głosowali na Konfederację częściowo, w poprzednich wyborach początkowo wskazywali na Konfederację, która przecież rosła znacząco w sondażach, by ostatecznie sporą część głosów przerzucić tuż przed samym głosowaniem na trzecią drogę. I teraz część z tych wyborców uznała, że ta trzecia droga nie do końca spełnia ich oczekiwania jako formacji, która jest w kontrze do popisu. Stąd te transfery w kierunku Konfederacji. Czy trwałe, to zobaczymy w najbliższym czasie.
No i zapytam o ten może nie najbliższy czas, ale majowe wybory prezydenckie w przyszłym roku powinny być w maju przeprowadzone. No i czy Konfederacja pójdzie za ciosem i wystawi własnego wyrazistego kandydata?
Konfederacja z całą pewnością wystawi kandydata w pierwszej turze głosowania, zwłaszcza po wczorajszym wyniku w eurowyborach, no, który tak de facto te wczorajsze głosowanie było ostatnim testem, tuzym testem przed wyborami prezydenckimi. Teraz to, co nas czeka do maja przyszłego roku, to są tylko sondaże, a to było to rzeczywiste głosowanie. W tym to głosowaniu Konfederacja wypadła bardzo dobrze. Otwarte pozostaje pytanie, czy tym kandydatem będzie Krzysztof Bosak, tak jak miało to miejsce w roku 2020, czy też zgodnie z umową, która obowiązuje między środowiskami, które współtworzą Konfederację, tym kandydatem będzie szef Nowej Nadziei, dawnego Korwina, czyli Sławomir Mentzen. No i co istotne, jeśli rosną notowania Konfederacji, to należy się spodziewać, że wynik kandydata Konfederacji będzie lepszy niż to miało miejsce w 2020 roku, czyli będzie być może wynikiem dwucyfrowym. A to w sytuacji, kiedy jest małe prawdopodobieństwo rozstrzygnięcia rywalizacji o prezydenturę w pierwszej turze ma znaczenie, bo te 10 czy 12% głosów oddanych na kandydata Konfederacji będzie z całą pewnością na wagę złota przy drugiej turze głosowania.
Pan Marcin Palade, analityk, socjolog polityki, autor programu Marcin Palade Statystycznie na YouTubie. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. A przy naszym telefonie kolejny gość, pan profesor Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Rekordzista w tych wyborach, Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej, zdobył 334 842 głosy, Bogdan Zdrojewski drugi, 310 544 głosy i trzecia z PiSu, Beata Szydło, 285 336 głosów. No świetny wynik zrobił także Bartosz Arłukowicz w naszym okręgu zachodniopomorsko-lubuskim, zdobył 264 097 głosów. No a Joachim Brudziński, drugi europoseł z naszej tutaj okręgu, 114 195 głosów i co ciekawe, w badaniach sondażowych otrzymywał tych głosów mniej niż otrzymał ich rzeczywistości. No i teraz pytanie do pana profesora o tych wielkich przegranych, bo jeżeli chodzi o ten okręg zachodniopomorsko-lubuski, to na pewno Włodzimierz Cimoszewicz z Lewicy, były premier, który miał, tu mówiąc delikatnie, nienachalną kampanię, jeżeli chodzi o spotkania. Ja doliczyłem się jednego w Szczecinie spotkania, no może dwóch. Jedno spotkanie na przykład w Gryfinie w ogóle się nie odbyło. No ale wydawać by się mogło, że pan premier Włodzimierz Cimoszewicz jest osobą rozpoznawalną, znaną ze swojej działalności, medialną i to wystarczy. A jednak nie wystarczyło. Dlaczego tak się pana zdaniem staje i dzieje, że niektórym to nie wystarczy? Jacek Kurski także poległ.
No właśnie, był prezesem telewizji, nawet jeżeli pan redaktor mówi o widzialności, prawda?
Oczywiście.
Medialnej. No tutaj powodów oczywiście jest kilka. To są te szczegółowe powody, które dotyczą poszczególnych kandydatów. Czyli jeżeli na przykład mówimy o panu premierze Cimoszewiczu, no to jednak takim szczegółowym powodem było to, że on nie był stamtąd, prawda? Jedną z tych cegiełek, które się do tego wyniku dołożyło, no bo on jest kojarzony jest i pochodzi z Hajnówki, ten z okolic Hajnówki, to jest jego naturalny okręg wyborczy, Podlasie. To samo na przykład z innymi kandydatami, którzy gdzieś tam byli tak zwanymi spadochroniarzami i też mamy takie powody szczegółowe. Natomiast jeżeli chodzi o takie tendencje bardziej ogólne, które też są bardzo interesujące, prawda, już mówiąc o tych kandydatach in gremio, no to wydaje się, że wyborcy dzisiaj, wczoraj właściwie użyli swojej władzy tak w pełnym wymiarze, to znaczy użyli swojej władzy demokratycznej i powiedzieli liderom partyjnym, że my chcemy inaczej trochę, chcemy inaczej wybrać, chcemy innych posłów niż wy nam tutaj dajecie na tych jedynkach, dwójkach, które oczywiście wiadomo, te jedynki, dwójki w dużej części powchodziły, ale jednak tych posłów z dalekich miejsc też mamy wielu i generalnie można powiedzieć, że na wszystkich listach no mieliśmy troszkę takie wotum nieufności wobec takiej starej gwardii. Tu już nie chcę gdzieś tam przekraczać granic poprawności politycznej i kulturowej i mówić, że ktoś jest stary, młody, ale rzeczywiście to starsze pokolenie, prawda, no dostało słabsze wyniki.
Anna Fotyga na przykład, prawda?
Anna Fotyga, Hanna Gronkiewicz-Waltz, prawda, Marek Belka, to samo. No mieliśmy
Róża Thun.
Nazwisk, Róża Thun. Jacek Kurski, w którym pan rektor mówił, młodszy też, ale też kojarzony powiedzmy z taką starą gwardią polityczną, prawda? To już może nie tylko mówmy o wieku, ale o raczej latach działalności w polityce, czyli te osoby, no one tam są w wieku różnym, jeszcze przecież mogłyby długo funkcjonować. Powiedzmy premier Jerzy Buzek przecież bardzo sprawnie funkcjonował przez ostatnie kadencje parlamentu, już zdaje się jest po 80, więc to nie chodzi o ten wiek biologiczny, ale wiek polityczny, czyli no można powiedzieć, że oni już się trochę zgrali, prawda, że już nastąpił ten czas takiego lekkiego, powiedziałbym, przełomu, gdzie wyborcy mówią, no już tyle byliście, tyle funkcji pełniliście, prawda, i no to może dajmy szansę komuś innemu. I to była taka, powiedziałbym, wskazówka od wyborców, taka decyzja od Polaków właśnie dla tych europosłów i to zjawisko jakby dla mnie jest najciekawsze. Właśnie oprócz tych szczegółowych oczywiście przyczyn, dlaczego gdzieś tam w poszczególnych okręgach ktoś miał słabszy wynik. I no, okazuje się, że tą jedynką nie wystarczy być, prawda? W bardzo wielu okręgach i bardzo na bardzo wielu listach, bo to dotyczyło przecież wielu partii politycznych. Też część tych osób była bardziej negatywnie kojarzona gdzieś tam, no i może dlatego. No ale też przecież są takie osoby też, które są długo w polityce, jak na przykład Mariusz Kamiński, który dostał dobry wynik i wszedł, prawda, z tego dobrego miejsca na Lubelszczyźnie, także to nie jest regułą, ale jednak można powiedzieć, że w większości wyborcy zdecydowali o wymianie takiej, powiedziałbym, pokoleniowej, no i też takich twarzy na takie mniej zgrane w polityce.
Wspomniał pan profesor o Mariuszu Kamińskim, byłym ministrze spraw wewnętrznych i administracji, koordynatorze służb specjalnych. Mariusz Kamiński rzeczywiście dostał się w okręgu lubelskim. Tam drugi mandat wzięła Marta Anna Wcisło z Koalicji Obywatelskiej, a z kolei Maciej Roman Wąsik dostał się z okręgu numer 3, to jest Olsztyn, Warmińsko-Mazurskie. Jacek Protas z Koalicji Obywatelskiej, tam się dostał i właśnie Maciej Wąsik. Maciej Wąsik, którego nawet na jedynce w tym okręgu nie chciał Marek Suski, co jasno wyrażał, za co został zresztą przywołany do porządku przez Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, który zresztą dostał się do Europarlamentu, i to jest potwierdzenie tego, o czym pan profesor mówi, że ta młoda gwardia dochodzi do głosu. No ale chciałem zapytać o to, co mówił Donald Tusk 4 czerwca podczas wiecu na Placu Zamkowym. Mówił, że listy do Europarlamentu Prawa i Sprawiedliwości przypominają listy gończe. No i co? Jednak panowie, nawet pomimo, że w PiSie mieli opozycję, Maciej Roman Wąsik i Mariusz Kamiński, weszli do Europarlamentu. Jak to tłumaczyć?
Tak, no, weszli. Oczywiście, no, dlatego, że mieli w PiSie opozycję, ale też mieli na pewno wielu wyborców, prawda? Mieli wielu, można powiedzieć, fanów dzisiaj, bo to się ma wyborców, się ma też wyznawców wielokrotnie, więc tych wyznawców było wystarczająco i też tam tak się głosy rozkładały, tego co pamiętam, że właśnie te jedynki akurat w tych okręgach dostały po prostu najwięcej, prawda? I jakby ta, powiedziałbym, polityczna opinia, czy polityczne różne postępowania, czasami zarzuty polityczne, prawda, nie idą w parze zdecydowanie z wielu przypadkach z głosami wyborców. Proszę zobaczyć na przykład Stanów Zjednoczonych i Donalda Trumpa. To już oczywiście jest taki przykład bardzo daleki, ale jednak pewna analogia jest, gdy on został w tej chwili uznany winnym nawet przez sąd. Tutaj są zarzuty na razie różnego typu, no takie, powiedziałbym, które będą wyjaśnienia, tam już ława przysięgłych zadecydowała, no to spowodowało to oczywiście lekki odpływ wyborców demokratycznych, ale też na przykład wzrost wpłat na jego kampanię, tak, że się strona zablokowała, aż takie tam wydarzenie było, tak, ludzie zaczęli na niego wpłacać, prawda, więc no wyborcy to tak troszkę inaczej decydują, prawda, czyli na przykład Daniel Obajtek, który dostał, zdaje się, z tego co to policzyłem, czwarty wynik procentowy procentowo w swoim okręgu jakby w Polsce, tak? Jeżeli chodzi o procenty, nie liczbę głosów, bo tam jest mniejszy okręg, są mniejsze i większe okręgi ludnościowo. No, czyli jakby ludzie oceniali takie osoby dobrze, tak? Lepiej niż by to wskazywały media. Zdecydowanie, prawda? A zwłaszcza w tych swoich elektoratach one były po prostu dobrze oceniane, prawda? Niektóre, mieliśmy też przecież, Jacka Kurskiego na przykład, który nie wszedł, więc pewnie był po prostu gorzej oceniany. Też dawno go nie było. Tutaj proszę zobaczyć, zwracam uwagę na zjawisko widoczności medialnej, prawda? Kto jest w mediach, kto jest cały czas się przewija, no ten jest bardziej popularny i w związku z tym też ma więcej, zwykle ma więcej głosów, tak jak w przypadku, nie wiem, pani profesor Hanny Grykiewicz-Walc, której nie przez lata już tutaj rzadko komentuje. Nie jest aktywnym politykiem. Jacek Kurski to samo. Przecież był gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Dopiero uaktywnił się teraz na kampanii, nie był aktywnym politykiem. A na przykład Kamiński, Wąsik, Obajtek, prawda, oni cały czas tu gdzieś byli w tym obrocie medialnym, że tak powiem brzydko. No i to też powoduje ta rozpoznawalność, popularność, że wyborcy na nich postawią, właśnie wyborcy konkretnej partii politycznej, którzy ich popierają, im wierzą.
No i tak kończymy naszą rozmowę tymi obrotami medialnymi. Chociaż jeszcze mamy 30 sekund, to zapytam pana profesora na zakończenie. Czy wierzy pan, że Lewica znajdzie jakąś taką formułę, żeby dotrzeć do wyborców? Bo ja co wybory słyszę, że musimy podebatować, się zastanowić, a wyniki są złe.
No tak, 30 sekund to raczej są na to małe szanse.
Krótką odpowiedź, proszę.
Lewica ma stabilne, słabe notowania i niewiele wskazuje, żeby to się zmieniło. Raczej może paść, tak powiem, tą ofiarą Platformy Obywatelskiej i tego, że Platforma Obywatelska skręciła w lewo.
Żyjemy w ciekawych czasach. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Kłaniamy się, dziękuję, do usłyszenia. Bardzo. Pozdrawiamy, a my po 21 zmienimy nieco temat. Zostawimy nasze polskie podwórko, no i zajrzymy do Francji i do Niemiec, bo tam w siłę rosną skrajne nacjonalistyczne partie. Co to oznacza dla Europy, co to oznacza dla tych krajów? O tym po 21.